zaczynamy o pobożności maryjnej.
Wiecie, chyba nie ma lepszego miesiąca niż maj na to, żeby rozmawiać o pobożności maryjnej. O tym, żeby odkryć po raz kolejny na nowo, że Polska jest właśnie znana z pobożności maryjnej. No teraz myślę, że Medjugorje już nas mocno wyprzedza jako tako, ale to jest tylko jedno miejsce, a my mówimy o całym kraju, jakim jest Polska. A więc skoro pobożność maryjna, to od razu sanktuaria maryjne, coroczne, wielotysięczne pielgrzymki, których w tym roku prawdopodobnie nie będzie, w parafiach odbywające się czuwania, wiele kościołów, kapliczek, kaplic przydrożnych, czy nawet w ogródkach ludzie mają swoje kapliczki i modlą się w tym miesiącu do Matki Bożej. Dlaczego fenomen pobożności maryjnej? Ja niedawno odkryłem, że etymologia, źródło słów, słowa fenomen oznacza, że to jest rzecz jasna i widoczna. My mamy trochę przekrzywione, bo u nas jak fenomen, to znaczy, że coś rzadkiego, coś, jakieś niezwykłe zjawisko, coś niezwykłego. Natomiast zobaczcie, w języku greckim to słowo oznacza rzecz jasna i widoczna. I taka jest pobożność maryjna w Polsce. Jest fenomenem. Ja uważam, że to jest coś oczywistego. Że bez tego w jakiś sposób nasza wiara byłaby inna, mocno zmieniona. I teraz na czym polega ten fenomen? Po pierwsze, wiecie, że wielu z nas się śmieje, także Polaków, i wyrzuca nam wierzącym, a wręcz oskarża, że my bardziej wierzymy w Maryję niż w jej Syna. I dlatego odrzucają pobożność maryjną. Są też tacy, którzy stukają się w głowę i się naśmiewają, mówiąc, że to jest infantylne, prostackie, dla głupców, dla niedouczonych, no żebym tak dawnym językiem, dla chłopów i robotników. No ale czymże Maryja sobie zasłużyła na takie traktowanie? No, skąd te dzieci, jej dzieci mają takie osądy? Nie wiem. Natomiast to, co mądrość wieków cały czas powtarza, no to jest to, że nie można rozłączyć matki od syna, matki od dziecka. To jest niemożliwe, to jest nieludzkie. Nie odrywa się dziecka od jego matki, bo to niesie w sobie straszne konsekwencje. Ile heroicznych matek, Polek, dbających o swe dzieci i czyniących to nawet wtedy, kiedy dzieci są już dorosłe. Wcale nie mówię o męczenniczkach. Ile matek całe swoje życie, całe swoje zdrowie, siły, środki poświęca dla swoich dzieci. Przecież czy możemy sobie wyobrazić, że patrzymy na Pana Jezusa, nie patrząc na Maryję, Jego matkę? Przecież to jest nienormalne. Jeśli chce się czegoś więcej dowiedzieć o dziecku, to najlepiej idzie do jego matki, bo ona zna je najlepiej. No byłoby to dziwne, absurdalne wręcz nie pytać matki o dziecko, o syna czy o córkę. I może, wiecie, dlatego się atakuje tą naszą pobożność maryjną, deprecjonuje się ją, czy wręcz się naśmiewa, bo tak naprawdę dzisiejszy świat chce to oddzielić. Zobaczcie, sytuacja, w której żyjemy. Ja się cieszę, bo te kilka dobrych tygodni, kwarantanny i tak dalej, co sprawiło, że matki są ze swoimi dziećmi. Wreszcie. Że mają dla nich czas. A świat robi wszystko, żeby to rozerwać. Żeby rozerwać te więzi, te relacje między dzieckiem a matką. I może dlatego ta pobożność maryjna jest niewygodna dla ludzi żyjących bez wartości, na którzy nie chcą relacji, którzy nie szanują swoich matek, nawet jak mówię, że szanują. I żeby mówić o pobożności maryjnej, to chciałbym na początek kilka słów o samej pobożności. To nie będzie żadna definicja, to są moje refleksje. Po pierwsze, myślę, że pierwsza cecha, która się pobożności winna wybijać na pierwszy plan, To znaczy, że tak jak mówi słowo, pobożność, po Bogu. Wszystko jest umieszczone po Bogu. Bóg jest na pierwszym miejscu. Bóg jest najważniejszy. Jeżeli Bóg nie jest najważniejszy, to nasza pobożność maryjna jest fałszywa. Czyli to jest pierwsza rzecz. Po pierwsze, pobożnemu jest raźniej. Wiecie dlaczego? Bo autentyczna pobożność nigdy nie zamyka w sobie. Nie izoluje człowieka od bliźniego czy od świata. Bójcie się pobożności jakiejkolwiek, która by was zamykała na drugiego człowieka czy na świat. Pobożność sprawia, że wchodzimy w relacje, że poznajemy. Pobożny prawdziwie jest takowym nie tylko, kiedy ma złożone rączki i się modli, ale jest takim w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, cywilnym, jest pośród przyjaciół, jest takim pośród tych, którzy mu dobrze życzą, pośród tych, którzy mu źle życzą. Cały czas jest pobożny, po Bożemu żyjący, żyjący po Bożej myśli. I teraz to dostrzeganie tego, co Boże we mnie i obok mnie i zachwyt nad tym, to jest pobożność. Maryja tego nas uczy. To, co codzienne, zwykłe, proste i zachwycać się tym, uwielbiać, śpiewać magnifikat. To robi człowiek pobożny. Zobaczcie, że Pan Bóg objawia się prostaczkom. A jakie cechy mają prostaczkowie? Prostolinijność, szczerość, bezpośredniość. A ta bezpośredniość, to wiecie, to jest taka mądrość, która z jednej strony nie owija w bawełnę, a z drugiej strony nie gada prosto z mostu. Umie wyczuć sytuację, kiedy powiedzieć, a kiedy zmilczeć. Kiedy zareagować, a kiedy nie zareagować. Pobożny umie rozpoznać sposób przekazania danej sprawy. Dlaczego? Bo po Bogu, czyli na początku pyta Pana Boga. A kiedy otrzymuje odpowiedź, to ją realizuje mocą Pańską. Tak naprawdę bycie pobożnym to jest łaska Pana Boga. To jest Jego dar. To jest charyzmat Ducha Świętego. A charyzmaty Ducha Świętego są dla wspólnoty. Tak więc, moi drodzy, jeśli moja pobożność nie prowadzi mnie do wspólnoty, do Kościoła, to się muszę zastanowić, czy to jest prawdziwa pobożność. Bo skoro to jest dar Ducha Świętego i Jego charyzmat, to jest dla wspólnoty, dla Kościoła. Kolejna cecha daru pobożności, bycia pobożnym, to jest życie w prawdzie. Pobożny, czyli pełen Boga, doskonale wie, do kogo ma przychodzić. Doskonale wie, że jest nie samowystarczalny, no, że jest utrudzony i obciążony, bo takim jest jego żywot. Idzie do Pana Boga z tym bagażem po to, żeby otrzymać pokrzepienie. Absurd. Przecież Pan Bóg powinien zadbać o to, żeby nam nie było ciężko, tak przynajmniej myślimy. Przepraszam, że to Pan Bóg wymyślił ciężary, trudy, zmęczenie. Przecież jak sam napisał, sam powiedział, że On bierze jarzmo na siebie i zachęca, byśmy uwierzyli, że to On uczy nas znosić naszą codzienność, żyć w prawdzie. Kiedy jest z górki, to jest z górki, a kiedy jest pod górkę, to jest pod górkę, kropka. Nie ma co się wygłupiać. Jak jest pod górkę, to trzeba powiedzieć, że jest pod górkę i idziemy pod górkę. Zresztą, jeśli coś nie zostanie zroszone potem, to jestem przekonany, że nie ma co liczyć na obfite owoce. Taka jest nasza natura skażona i zraniona. Ale uwaga, nie mamy się skupiać na ranach i na konsekwencjach, ale mamy szukać owoców. Podchodzić po Bożemu, pobożnie do naszego życia. Nazywam tą polską naszą pobożność maryjną fenomenem, ale w tym pierwszym znaczeniu, jako rzecz jasna, oczywista. To jest coś normalnego, widocznego, my się tym możemy pochwalić, możemy się tym ucieszyć. To nie jest zjawisko jakieś egzotyczne czy dziwne. Dla nas to jest zjawisko normalne, że się zwracamy do naszej Matki po to, żeby ona zaniosła nas, nasze prośby, nasze dziękczynienia do Pana Jezusa. Ja uważam, że nasza pobożność maryjna jest zdrowa, bo wypływa ze zdrowej intuicji prostego ludu. My jako prosty lud wiemy, że mamy iść do mamy, no i tyle. Tu nie trzeba nic tłumaczyć. Jeżeli przede mną jest wielbłąd, to jest wielbłąd i ja nie muszę tłumaczyć, że wielbłąd jest wielbłądem. I teraz zobaczcie, Pan Jezus sam wskazał nam na nią i zauważcie, w jakim momencie wskazał na nią. W momencie, kiedy umiera na krzyżu, wtedy, kiedy wszyscy czujemy się osamotnieni i opuszczeni, kiedy doświadczamy tego, co uczniowie z Emaus, a myśmy się spodziewali, a On w tym momencie, kiedy jesteśmy w największym dole zagłady, kiedy idziemy przez najciemniejszą dolinę, kiedy wszystko jest rozwalone w drobny mak, On mówi do Maryi, patrząc na nią: oto Syn Twój, oto Twoje dzieci, a do nas, do ucznia, którego miłował, bo miłuje każdego z nas, mówi: to jest Twoja Matka. A każdy z nas reprezentuje Kościół, wspólnotę Kościoła. Kościół ma swoją Matkę, bo ją otrzymał od Pana Jezusa. Czy trzeba nam jeszcze jakiegoś dowodu? Czy grzechem jest to, że ja wypełniam misję Pana Jezusa i tak jak Jan biorę ją do siebie, do swojego życia, do swojego domu, pytam się mojej Matki, co robić w danej sytuacji? Czy to jest głupota? Czy to jest coś nienormalnego? Czy to jest coś niezdrowego? Żadną miarą. Dlatego mówię, zdrowa, prosta, Boża pobożność. Oczywiście, moi drodzy, tu trzeba jasno powiedzieć, w przypadku takim też istnieje niebezpieczeństwo przejścia w jakieś skrajności. Wtedy, kiedy pobożność się staje niezdrowa. Grozi to każdemu, ale jestem przekonany, że im częściej zwracamy się do Maryi, mając świadomości, że ona z tym idzie do Pana Jezusa, tym bardziej się uczymy tej dobrej, zdrowej pobożności. Jeżeli to będzie od czasu do czasu, to możemy traktować to magicznie. No, idę, Maryjo, odmówię dziesiątkę różańca, pokłonię się, przyjdę na nowennę i to się musi stać. Nic się nie musi stać. To nie jest magia, to nie jest czarodziejka, to jest kobieta z krwi i kości, nasza ukochana Matka, która nie czaruje. Do niej przychodzimy, aby zaniosła to wszystko do Pana Jezusa. Nawet wypowiadając słowa wydające się być, takie wiecie, że czasami się zarzuca, że tak naprawdę to Maryja jest większą pośredniczką niż Pan Jezus. No dla mnie to już jest śmiechota, chyba że ktoś tak myśli, no i się lepiej idzie wyspowiadać z tego. Jedynym pośrednikiem jest Pan Jezus, kropka. Nie ma żadnej dyskusji. Nie ma żadnej dyskusji, bo tak to ustanowił Ojciec. Ale wiecie, ci, co szukają dziury w całym, to powiedzą nam, po co wy przychodzicie do tej Matki Boskiej Kochawińskiej co środę, na nowennę. Przychodźcie do Pana Jezusa. Przepraszam, jak przychodzimy do Matki Bożej, to nie przychodzimy do Pana Jezusa. Kogo mamy wystawionego na ołtarzu? Pana Jezusa mamy wystawionego na ołtarzu. Mówiąc do niej, wiemy, że ona to zanosi do Niego. Za jej pośrednictwem, za jej wstawiennictwem przedstawiamy Panu Jezusowi to wszystko. I znowu wracam do tego, co mówiłem na początku. Jeśli będziemy próbować rozdzielić Syna od Matki, to tylko i wyłącznie robimy sobie krzywdę. I wtedy będzie degradacja, redukcja wiary. Jeśli tak by się stało w naszym życiu, to wtedy mamy zabobon, magię czy formę fetyszyzmu. Matka na to nigdy nie pójdzie. Matka nigdy się na to nie zgodzi. I mój drodzy, to co bardzo lubię powtarzać, tam gdzie jest syn, tam jest i matka. Zawsze i wszędzie. Cokolwiek zrobić, tam gdzie jest syn, zawsze jest matka. I tutaj, moi drodzy, tą naszą pobożność maryjną, przecież zobaczcie, no, są tysiące ludzi, którzy zwracają się do Maryi jako do Matki Nieustającej Pomocy, jako do wspomożycielki wiernych, jako do ucieczki grzeszników, jako do uzdrowienia chorych. My tutaj szczególnie w Gliwicach, w tym sanktuarium, modlimy się do niej jako do Matki Dobrej Drogi, Matka Boża Częstochowska, Matka Piękna Pani w Fatimie, Maria z Lourdes, Matka Boża, która w Medjugorje w taki, a nie w inny sposób działa. Zobaczcie, ile, czy to jest jedno zbiorowe jakieś obawienie? Patrzmy na owoce, bo one mówią o tym, jaka jest pobożność. Natomiast dlaczego mówimy o takiej pobożności? Jest coś takiego w ludzie Bożym, co się nazywa zmysłem wiary. Definicja brzmi: duchowa intuicja wyrastająca z nadprzyrodzonej cnoty wiary, którą otrzymujemy na Chrzcie Świętym. Tu krągosłupka wielkie, wspaniałe. Idzie o to, że wraz ze Chrztem Świętym otrzymujemy coś takiego, co nazywamy zmysłem wiary. Jesteśmy dziećmi Boga, czyli możemy pobożnie przeżywać nasze życie. Oczywiście, moi drodzy, ci, co się uważają za oświeconych, no być może są oświeceni, tylko nie jestem pewien, czy to jest światło wiary. Ci, co się uważają za oświeconych, to uważają tych, co się modlą za wstawiennictwem matki, za prosty lud, za ciemnotę i odrzucają te praktyki nasze pobożne, naśmiewając się często z nich. Chcę wam tylko przypomnieć o jednym gatunku. A mianowicie byli tacy, którzy uważali siebie za czystych. I tak się złożyło, że w tym swoim uważaniu za czystych, lepszych, mądrzejszych i tak dalej, Pan Jezus przeszedł koło nich, a oni go nawet nie zobaczyli. Co więcej, odrzucili go. Tak katechizm mówi o tym zmyśle. Dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary, nadprzyrodzonemu, czyli znowu to jest dar Pana Boga, cały lud Boży nieustannie przyjmuje dar objawienia Bożego, wnika w nie coraz głębiej i coraz pełniej nim żyje. Wiecie, nasza pobożność maryjna nie może być pobożnością, bo mówię do dorosłych, nie może być pobożnością dziecka pierwszokomunijnego. Aczkolwiek czasami znam takie przykłady, że chciałbym mieć taką pobożność, jak niektóre dzieci przystępujące do Komunii Świętej. Nawet te wczesno komunii. Że chciałbym mieć taką pobożność maryjną na przykład. Ale zobaczcie, my jako wszyscy wierni uczestniczymy w zrozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej. Ale pamiętajmy, że to Duch Święty prowadzi nas do prawdy. I teraz dalej możemy przeczytać w katechizmie Kościoła katolickiego: ogół wiernych nie może zbłądzić ich w wierze. I tę szczególną swoją właściwość ujawnia właśnie przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od biskupów, aż do ostatniego z wiernych świeckich, ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów. Dzisiaj czasami niestety, ale tak patrząc na Kościół powszechny, na różnego rodzaju, wiecie, decyzje, słowa, które są wypowiadane, czasami się zastanawiam, gdzie jest ten zmysł wiary całego ludu Bożego. I teraz idąc dalej, pobożność nasza, maryjna, która w większości jest pobożnością ludową, bardzo dobrze, no, ma swoje korzenie w Panu Bogu. No. I zobaczcie, że ta pobożność kształtuje nasze życie. Wiecie, ja pamiętam moją babcię. Jak ją pamiętam, cały czas była staruszką. Cały czas. Wiecie, jak przychodził miesiąc maj, no, 17 wnucząt, pomieszkaliśmy tak w okolicy, wszyscy gnaliśmy do babci, a babcia nas gnała na Majowe. Codziennie. Codziennie, dlatego ktoś był nie przyszedł. I codziennie szliśmy z babcią na Majowę, dokładnie babcia szła pierwsza, a my za nią takie szybciutkę, kaczątka albo gąski, myk, 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 bo babcia tam nie zatrzymywała się, tylko szła, a do kościoła mieliśmy 5 kilometrów. Codziennie. I wiecie, jak pamiętam babcię, to babcia zawsze miała różanie z ręką, prosta kobieta. A jak chcieliśmy coś wiedzieć, to nie szliśmy do taty, mamy, tylko szliśmy do babci. Zobaczcie, pobożność nasza, ta Maryjna Ludowa, wypływa z wiary Kościoła. Ma w wierze Kościoła swoje korzenie i z nią harmonizuje. Jest przez nią w jakiś sposób normowana oraz jest jej wyrazem, a więc ma też wpływ na naszą wiarę. Naprawdę, moi drodzy, ja sobie nie wyobrażam, że mógłbym poznać Pana Jezusa bardziej bez tej pobożności Maryjnej. Bez zgłębiania mojej relacji z Maryją, także poprzez różaniec, na przykład poprzez różaniec. I teraz wyobraźcie sobie, że ten zmysł wiary, ta miłość do Matki Bożej, to mam na tylko dwa przykłady. Pius IX, 1854 rok, dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Pius IX napisał do wszystkich biskupów, żeby się rozeznać, jak wygląda w ludzie Bożym, nie u biskupów, ale u biskupów, u kapłanów i w ludzie Bożym, jak wygląda wiara w niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Kiedy to wszystko spłynęło do Watykanu, ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. I drugi taki przypadek, bardzo znany, troszeczkę bardziej współczesny, a mianowicie 1950 rok, Pius XII i dogmat o niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Znowu. Znowu sensus fidei, zmysł wiary ludu, ludu, który wierzy, ludu, który kocha Boga, który jest w Kościele. I odpowiedź. My w to wierzymy, my tym żyjemy, my jesteśmy o tym głęboko przekonani, nie tylko na poziomie rozumu, na poziomie serca, na poziomie wiary. Ale zobaczcie, żeby też nie popaść w jakieś skrajności. Ten zmysł wiary nie jest jakąś alternatywą do nauczania Kościoła, nauczania magisterium. Bo czasami są tacy, którzy wiecie, wiedzą lepiej niż papież. Wiedzą lepiej niż magisterium Kościoła. To, co mówi papież, jest niedobre. To, co mówi magisterium, jest niedobre. To, co ja mówię, to jest jedyna prawda. Bójcie się takich. Ja zawsze się pytam, a jak tam jest z Kościołem, z magisterium z Kościoła, z nauczaniem Kościoła? Słuchasz? Czytasz? Rozważasz? Bo jeśli odrzucasz, to co mówisz, to z jakiego ducha jest? Z Bożego? No, miałbym tutaj wielkie wątpliwości. Wielkie wątpliwości miałbym. I teraz zobaczcie, my się mamy tego uczyć właśnie w Kościele, razem, jako wspólnota wierzących. I zobaczcie, że kiedy wsłuchujemy się w historię ludzi, którzy szukają Boga, wiecie, naprawdę nie spotkałem jeszcze żadnej historii, w której nie byłoby ważnego momentu, w którym spotkali się z Matką Najświętszą. Pomyślcie sobie o kardynale Wyszyńskim. No miała być beatyfikacja, została przesunięta. Ten kardynał, kapłan całkowicie zawierzył Matce Bożej. Wszystko to Matce Bożej. Ona to wszystko niosła do Jezusa. Jana Pawła II też nie muszę Wam wspominać. Powiecie, że takie tuzy, to wiadomo, co my takie tuzy obchodzą? Wspomnij swoją babcię, swoją mamę, kogoś, kto cię uczył różańca, kto cię uczył przy kaplicy stawać, odmawiać litanie. Wspomnij, to są te wielkie osoby, duży na naszej drodze pobożności maryjnej. I to jest nasz zmysł wiary. Też chciałbym wam wspomnieć, jak jedziecie na Jasną Górę na przykład, to widzicie tam, ta kaplica jest cała obwieszona, bardzo ładnie zrobiona, botami. Ktoś mówi, że to cześć boska dla Matki Bożej. No, przepraszam, ale naprawdę trzeba już... No, trzeba naprawdę mieć trudność wielką i nie widzieć, że to jest normalna wdzięczność, którą wyrażamy mamie. Jak jeździliście do mamy, jeśli one jeszcze żyły, to co, nie wiosło się jakiegoś kwiatka, książki, czekoladki. Najdrobniejsza rzecz po to, żeby być przy mamie, żeby dać jej jakiś malutki prezencik, a te dzieci jak robią ramurki dla mamy swoich. I zobaczcie, że te wota to są znaki wdzięczności. Znaki wdzięczności przede wszystkim Panu Bogu. To jest też wyraz naszej wiary. Zobaczcie, bo wiara ma to do siebie, że ona nie może być tylko teoretyczna. Ona potrzebuje takich wyrazów zewnętrznych. Czyli przychodzimy na nowennę, piszemy karteczkę: Maryjo, dziękuję Ci za to. Matko ukochana, proszę Cię o to. To są konkretne rzeczy. Kiedy coś się wydarzy wielkiego, no to spokojnie przynoszę jakiegoś kwiatka i stawiam. Matko, to jest mój dowód, znak wdzięczności, bo mnie wysłuchano. Bo zaniosłaś moją prośbę do Pana Boga i Pan Bóg mnie wysłuchał. Rozumiecie? To są normalne rzeczy. Tutaj u nas, wiecie, są bardzo niewidoczne, ale jak pamiętacie, to w naszym kościele jest 8 takich gablot, 10, przepraszam, takich gablot z botami, które zostały złożone Matce Bożej Kochanieńskiej jako podziękowanie, jako wyraz wiary w to, że ona wyprosiła od Pana Boga konkretne łaski. Kolejnych 10 jest w przygotowaniu, to na 26 sierpnia. Myślę, że zdążymy to przygotować i zawiesić kolejne 10 gablot z botami wdzięczności w stosunku do naszej ukochanej Matki. I zobaczcie, tutaj w Gliwicach już będę kończył. To sanktuarium, bardzo często lubię nawiązywać do tego, co jest na dole ikony. To jedno zdanie: o Mater Dei Electa est nobis via recta. O Matko przez Boga wybrana, prowadź nas prostą drogą do Pana. Ona nie jest drogą, żeby było jasne. Ona nigdy do tego nie pretendowała. Jeśli tak myślimy, to ranimy do głębi jej niepokalane serce. Prosta droga to jest właśnie droga pobożna. Ona nas uczy pobożnej drogi, czyli że wszystko po Bogu przechodzi, że Bóg jest najważniejszy. Ona nas prowadzi do tego, który jest drogą. Ona nas prowadzi do Pana Jezusa, do swego Syna. Dlatego jest u nas Matką dobrej drogi. Zachęcam was, moi kochani, abyście sobie z taką pokorą i wielką radością i taką czułością spoglądali każdy na swoją osobistą, ale też i wspólnotową pobożność maryjną. Jak ona wygląda, jak się przez lata rozwinęła, w czym najbardziej smakuje. Ucieszyć się tym i podziękować Panu Bogu, że dał nam taką kochaną Matkę, że my ją mamy i że razem z nią naprawdę możemy iść do Pana Jezusa. Zapraszam was jutro, też o 20 rozpoczniemy drugą konferencję na temat różańca.